Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych Wołyń 1943, historia i pamięć. Drodzy słuchacze, naszymi gośćmi, których ja tutaj serdecznie pragnę powitać po raz wtóry, bo już wcześniej witaliśmy w studiu telewizji Trwam, a teraz w studiu Radia Maryja. Gośćmi są pani Ewa Siemiaszko, badacz zbrodni wołyńskiej. Bardzo serdecznie witamy panią. Druga osoba to pani Małgorzata Gośniowska-Kola, Stowarzyszenie Huta Pieniacka, i pan Jan Michalewski, świadek ludobójstwa urodzony w Hucisku Ubrockim. Na początku naszego spotkania proponuję wysłuchanie tej piosenki.
Czy pamiętasz, Panie Boże, nad Wołyniem łunę krwawą i ten krzyk z płonącej chaty mordowanych przez sąsiadów? Chyba byłeś w tamtej porze gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił i przystanął i zapłakał. Słyszałeś modłę, Panie, oczy Ojca, czy pamiętasz, gdy hańbili córkę jego banderowcy jak zwierzęta? On na drzwiach ukrzyżowany błagał, zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skłuli oczy bagnetami. Widziałeś, Ojcze Święty, patrząc z góry przez firmament, dzieci śliczne jak aniołki na sztachety powbijane. Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z Tobą, Boże? One przecież takie małe, zbłądzą same w tych przestworzach. Pamiętasz, Panie Świata, męczenników tych z Wołynia? Umierali z myślą o tej, która nigdy nie zaginie. Polska o nich zapomniała, rozpłynęła się w oddali. Czasem drżąca ręka starca świeczkę jeszcze tu zapali. Porastają chwastem zgliszcza, groby toną w bujnej trawie. Jutro już nie będzie komu świeczki za nich tu postawić.
Lech Makowiecki, balada wołyńska. Drodzy Państwo, drodzy goście, na samym początku proponuję, abyśmy wysłuchali słów, które wypowiedział podczas przedostatniego Anioł Pański z Castel Gandolfo Ojciec Święty Franciszek.
Cari fratelli e sorelle,
drodzy bracia i siostry, łączę się w modlitwie z hierarchami i wiernymi Kościoła na Ukrainie, zgromadzonymi w katedrze w Łódzku na mszy świętej, sprawowanej w intencji ofiar rzezi na Wołyniu w 70. rocznicę tych wydarzeń. Te działania sprowokowane przez ideologię nacjonalistyczną w tragicznym kontekście II wojny światowej doprowadziły do dziesiątek tysięcy ofiar, raniąc braterstwo narodów polskiego i ukraińskiego. Miłosierdziu Bożemu polecam duszę ofiar, a dla ich narodów modlę się o łaskę głębokiego pojednania i pokojowej przyszłości w nadziei i w szczerej współpracy na rzecz wspólnego budowania Królestwa Bożego. Myślę również o pasterzach i wiernych, uczestniczących w pielgrzymce rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze w Częstochowie. Powierzam Was opiece Matki Bożej i serca Wam błogosławię. Tak, to były słowa Ojca Świętego Franciszka, który wypowiedział słowa te w czasie modlitwy Anioł Pański 14 lipca 2013 roku, dokładnie w tym samym dniu, kiedy rodzina Radia Maryja zgromadziła się na 21. pielgrzymce u stóp jasnogórskiej Pani. Tej mszy świętej w katedrze w Łódzku, o której mówi Ojciec Święty Franciszek, przewodniczył ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski obrządku łacińskiego. On też wygłosił tam homilię, do której może też dzisiaj wrócimy, ale zwracam się do naszych gości i może na samym początku postawię to pytanie. Dlaczego ta 70. rocznica tego ludobójstwa, rzezi, która się dokonała z powodu ideologii nacjonalistycznej, jak powiedział Ojciec Święty Franciszek, ważne jest, aby ona była obchodzona i że ją obchodziliśmy. Może nasi goście, szczególnie zacząłbym od pana Jana, który przecież jest świadkiem tych wydarzeń. Dlaczego, panie Janie, dla pana to świętowanie rocznicy, wspominanie, modlenie się jest tak szalenie ważne?
Ja uważam, że nie mogę uciec od spraw, które mnie nurtują od dziecka, ale dotyczy to nie tylko mnie, dotyczy to tych, którzy dzisiaj mają 75 i więcej lat. Po prostu siedzi coś takiego, że chcemy to z siebie wyrzucić, chcemy to zło może nie naprawić, ale zwyciężać i zwyciężać prawdą, bo prawda jest fundamentem przyjaźni dla następnych naszych pokoleń. Odzywa się to we mnie nie teraz z okazji 70-lecia. Prawie każdego roku wraca sprawa zabitego brata półtorarocznego, jęczącego ojca, dobijcie mnie i ból mamy, która do końca swoich dni mówiła, dobrze, że dziecko zginęło, a dziecko, mój brat półtoraroczny, zginął od kuli że dziecko zginęło od kuli, a nie od siekiery czy od jakiegoś innego narzędzia, którym operowali Rizuny i bandy terroru, zwane bandy UPA. Dlaczego jest to potrzebne? To jest nasz sąsiad, to jest prawie że bliski nam naród, także wracając do tych faktów, które miały miejsce, wracamy do poprawy stosunków i tak to jest powodem, że zdecydowałem się zabrać głos w tej sprawie.
Tutaj trzeba zwrócić uwagę na ból i cierpienia świadków zbrodni, którzy i utracili bliskich i sami ledwo ocaleli swe życie. Ta trauma jest traumą właściwie prześladowczą i pamięć jest prześladowcza. Większość tych, którzy przeżyli, nie była w stanie otrząsnąć się z tych ciężkich przeżyć i jakkolwiek powojenne lata, kiedy się o tych sprawach w ogóle nie mówiło i kiedy ci ocaleni ludzie no byli zajęci też bytem codziennym bardzo intensywnie, bo przecież to były lata, kiedy na nowo urządzano życie po wojnie, więc ludzie byli pochłonięci takimi sprawami codziennymi, bytowymi, wychowaniem dzieci, kształceniem. I to wtedy w nich tkwiło, ale w miarę wieku ja obserwuję, że ta pamięć staje się silniejsza i nawraca się coraz częściej i coraz ciężej. Obecnie z mediów wiemy, że gdziekolwiek się staje jakieś nieszczęście, jakaś katastrofa, jakiś akt terrorystyczny, to uczestnicy tych wydarzeń, oni mają opiekę psychologiczną po jakimś właśnie nieszczęsnym wydarzeniu. A ofiary zbrodni wołyńskiej, ale i nie tylko, ofiary II wojny światowej, również z innych okoliczności, nie miały takiej opieki psychologicznej. Ci ludzie musieli sobie radzić sami. I w tej chwili mamy dzieci, które są już dziadkami, ale dzieci, które ocalały wówczas i przez całe życie niosły ze sobą ten ciężar zbrodni, nie mogąc się nigdy do końca z tym uporać. Reakcje psychologiczne były bardzo różne. Są ludzie, którzy nie są w stanie do tych spraw wracać, nigdy o nich nie chcą rozmawiać i tłumią to w sobie, przeżywają samotnie, nie dzielą się z nikim i nie chcą udzielać informacji, nawet jeśli się ich o to prosi, dla celów historycznych. I druga grupa to są ludzie, którzy właśnie chętnie dzielą się swoimi przeżyciami i dla których wypowiadanie się jest swego rodzaju terapią tego bólu, w których w nich tkwi. Ale też trzeba zauważyć, że te cierpienia faktycznych ofiar, one też przechodzą na następne pokolenia, na rodziny tych ofiar. Otóż zetknęłam się z wieloma przypadkami, że dzieci i wnuki bardzo przeżywają to, czego doznali rodzice i dziadkowie. W różny sposób przeżywają. Niejednokrotnie w ten sposób, że poszukują jakichkolwiek śladów tych osób z rodziny, z którymi nigdy nie mieli do czynienia. Z kolei inni jak gdyby no, towarzyszą i uczestniczą w bólu swoich najbliższych. Razem z nimi martwią się na przykład o to, czy jak to jest, jeżeli nie zostali pogrzebani zgodnie z religijnymi zasadami, no to co z życiem wiecznym? Była nagła śmierć i nie było ostatniego, prawda, sakramentu, a więc martwią się, jaki jest ten los pozagrobowy tych ofiar. I tutaj mamy do czynienia z takim no, niepokojem i cierpieniem również i następnych pokoleń.
Zanim oddam głos pani prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka, po tej wypowiedzi pani Ewy Siemiaszko, pragnąłbym sprowokować właśnie pana Jana Michalewskiego, który był świadkiem ludobójstwa, mając 6 lat. Panie Janie, czy mógłby pan, wiem, że to nie jest zapewne też i łatwe, ale gdyby pan zechciał też ze słuchaczami podzielić się w kontekście tego, co pani Ewa powiedziała. Jak w wypadku pana, czy powiedzmy to, co pan przeżył jako 6-letnie dziecko, czy to wraca, w jakich okolicznościach, jaki to ma wpływ może też na rodzinę? Tu chcę zdradzić naszym słuchaczom, między innymi jest obecna żona pana Jana, która powiedziała, że jej się to też udziela. Ale może niech pan sam Jan o tym powie, jak to bolesne przeżycie jako 6-letniego chłopca przeżywa się po latach.
Tak, dziękuję za pytanie. Nie można od tego uchylić się ani uciec. Ciągle to wraca, nie w takim sensie, żebym się bał, że bomba leci czy coś takiego, ale przychodzi jesień, przychodzą sytuacje wyczerpania jakiegoś i wtedy wracam do tego zabitego brata, który leżał na werecie w kratę i dziadek nie chciał pokazać tej drugiej strony, która była mocno zakrwawiona, tylko tam, gdzie pocisk wszedł. I mając 6 lat wiedziałem, że jak pocisk wchodzi, to zostaje tylko ślad. I trudniejsze od tego było słuchanie jęczącego ojca, który co pół godziny około odzyskiwał niepodległość, leżąc w tej chacie w Wołochach i jęcząc: dobijcie mnie. A myśmy odmawiali z bratem stryjecznym, starszym ode mnie o rok, pacierz. Także trudno mi jest porównać, jak to we mnie głęboko siedzi, ale problem jest w tym, że co pewien czas do tego wracam. I czy pobudzi to rozmowa telefoniczna kolegi, czy przeczytanie jakiegoś artykułu mówiącego prawdę, czy też przekłamanego przez inne źródła. I już zaczynam sam pisać artykuł, zaczynam to wspominać, zaczynam dzwonić i sądzę, że nie pozbędę się tego do śmierci, bo tak to głęboko siedzi. Ale rozmawiając z tymi, którzy mają po 80 lat teraz, oni podobnie są. Jest pełen margines ludzi, którzy raz tam pojechali i powiedzieli: nic, nigdy nie chcę o tym słyszeć i tam oglądać. Ale zdecydowana większość wraca do tego, wraca do uroczystości upamiętniania, do przekazania tej pamięci innym, następnym pokoleniom. Bo proszę księdza i proszę słuchaczy, nie lekceważmy pamięci, bo pamięć to jest jednak fundamentem naszego dalszego rozwoju. Pamięć zbiorowa, pamięć narodowa, potem prymat miłości do ojczyzny. To się bierze z naszej pamięci. I uważam, że dość mówienia, że zło trzeba w taki czy inny sposób naprawiać. Uważam, że trzeba mówić, że zło należy prawdą zwyciężać. Wtedy będziemy mieć satysfakcję, że to może z czasem zaniknie w następnych pokoleniach, że powstanie jakaś solidna, rzeczowa przyjaźń między graniczącymi z sobą narodami. Bo wszelkie manipulacje polityczne czy inne, zbliżone do tego, one jednak tylko oddalają ten punkt spotkania. A nam, kresowianom, którzy stamtąd pochodzimy, tam byliśmy 6 wieków, tam żeśmy budowali zamki, tam cywilizację łacińską żeśmy prowadzali, nasi dziadowie, pradziadowie, zależy jednak na jakimś pojednaniu. Mówię o tej naszej cywilizacji łacińskiej. Proszę uwzględnić, że kiedy w Krakowie przewracano pomnik Adama Mickiewicza, Niemcy przewracali go i Armia Krajowa powiedziała, a tu jest tablica Goethego, niemieckiego, wielkiego niemieckiego poety, który mieszkał też w Krakowie przez pewien czas. I jednak kierownictwo Armii Krajowej powiedziało, nie odbijamy tej tablicy. To jest wielki poeta europejski, niemiecki i zostanie. I to jest charakterystyczne dla naszej cywilizacji. Możemy się czuć jakoś tak uzdatnioną grupą społeczną, narodem. I dlatego dążmy do tego, żeby pojednanie z tymi, którzy są za granicą, w tym miejscu czy inną, było trwałe, było oparte na prawdziwych, rzetelnych faktach. I wtedy będzie nam łatwiej umierać, ale i będzie też łatwiej Ukraińcom dojść do przeprosin, do wyjaśnienia sprawy, do przyznania się. Bo proszę pamiętać, że miałem 20 lat, kiedy pojechałem szukać grobu stryja, najstarszego ze stryjów. I Ukraińcy bali się mówić o tym, jak go zamordowano. Jedna tylko Ukrainka w sekrecie powiedziała mnie, słuchaj, w jego kurtce chodził Pietryk z Hołobicy. I na tym i pokazała palcem na wargi i na tym skończyła się informacja. Także nasze mówienie o prawdzie, o faktach, również pozwoli moim zdaniem Ukraińcom przybliżyć się do spraw i wyjednać jakieś rozsądne pojednanie.
Pan Janowi bardzo pragnę podziękować, ale widzę, pani Ewa chciałaby też dodać jeszcze, zanim pani Małgorzata się też podzieli z nami.
Tutaj pan Jan poruszył bardzo ważną sprawę, mianowicie lęk w społeczności ukraińskiej, która była świadkiem, czy nawet uczestnikiem zbrodni. Bo po pierwsze nie wszyscy mordowali. Było wielu Ukraińców, którzy nie identyfikowali się z ideologią nacjonalistyczną, nie byli członkami ani OUN-u, ani UPA i byli nastawieni krytycznie do działalności tych organizacji, ale byli jednocześnie terroryzowani. OUN i UPA stosowała to terror w stosunku do swoich rodaków. Wszelkie niepodporządkowanie się, odmowa rozkazów, niewstępowanie do UPA, jeśli tego żądano, dezercje, pomoc Polakom, to wszystko kończyło się śmiercią albo mogło się skończyć śmiercią. No najłagodniejsze to była kara chłosty, nieraz tak ciężka, że dochodziło po pewnym czasie do nawet zejść śmiertelnych. Mało tego, karano nie tylko tych, którzy się sprzeciwili UPA, ale również karano ich rodziny, ich bliskich, a więc ten terror był straszny w stosunku również i do Ukraińców. I teraz ten lęk przed tym terrorem tkwi do dzisiaj i dlatego ta Ukrainka panu Janowi w wielkiej tajemnicy mówiła, czy nawet dawała do zrozumienia, kto był mordercą. I to było 20 lat po zbrodni, ale wielu Ukraińców również i do dzisiaj nie chce o tym mówić, również z lęku, że żyją jeszcze sprawcy zbrodni albo ich rodziny, które ich chronią i że no, może dojść też do jakichś nieprzyjemnych wypadków, które mogą spotkać tych, którzy mówią o tej zbrodni. Więc tam jest no, nadzwyczaj skomplikowana też i sytuacja, atmosfera narzucana jeszcze do tej pory przez nacjonalistów ukraińskich utrudnia no, docieranie z tą prawdą i jej upowszechnianie. Więc naprawdę chyba jeszcze wiele czasu upłynie, zanim tam no, dojdzie do jakiegoś uporządkowania moralnego, bo to wszystko ma związek no, z moralnością indywidualną, moralnością społeczną, co do której można mieć jeszcze wiele do życzenia. No ale miejmy nadzieję, że właśnie kościoły tutaj no, wykonają jakąś pracę, choć i tutaj no, mam pewne obawy i takie sceptyczne podejrzenia, czy to naprawdę tak nastąpi. Czy nie będzie to coś bardzo powierzchownego, a więc niepewnego.
Pani Małgorzata Gośniowska-Kola jest prezesem Stowarzyszenia Huta Pieniacka i myślę też ma już ogromne doświadczenie, szczególnie w kontakcie też z ludnością miejscową, ale też i z ludźmi, którzy te rany niosą. Pani Małgorzato, gdyby Pani mogła też w tym kontekście tych wcześniejszych wypowiedzi też powiedzieć, jakie jest Pani zdanie, jakie jest Pani doświadczenie?
Moje doświadczenia to jest historia mojej rodziny. Ja od dziecka znałam historię przekazywaną mi przez moją mamę. Wiedziałam, że tam zginęła ogromna część mojej rodziny i z 11-osobowej rodziny przeżyła jedynie moja mama podczas spalenia Huty Pieniackiej oraz brat, który był wywieziony na roboty do Niemiec, dwóch braci. Także przez całe moje życie od dzieciństwa uczestniczyłam w przekazywaniu pamięci. I rzeczywiście tak było, jak tu wspomniała pani Ewa, że spotykałam ludzi, którzy nie chcieli o tym mówić, ponieważ ten szok i ta trauma była tak wielka, że nie chcieli wracać pamięcią do tego. Ale były też takie osoby, właśnie jak moja mama, które bardzo pielęgnowały każdy szczegół. To się wiązało głównie z modlitwą. Ja pamiętam od tych najmłodszych lat, kiedy obserwowałam mamę, jak się modli, i ta modlitwa bardzo długo trwała. To były takie wieczorne, długie pacierze. I kiedy się przysłuchiwałam tym szeptom, to słyszałam kolejno wymawiane imiona mojej babci, dziadka, sióstr, mojej mamy, 3-letniego Rysia, więc wiedziałam, ja się nigdy tak chyba nie potrafiłam modlić, chociaż staram się, że ta pamięć to była pielęgnacja każdego imienia, tak żeby o nikim nie zapomnieć, ale to nie była tylko rodzina, to byli sąsiedzi, koleżanki, to byli wymieniani księża i tak było w wypominkach też. Było też tak, że mama bardzo często mówiła o tym, że brata zabito i nawet nóg mu nie przykryto. Więc to były takie bardzo bolesne przeżycia, doświadczenia. Mama zresztą uciekała z takiej płonącej stodoły w grupie kilku młodych dziewcząt, 16-letnich i uciekały, zawsze to powtarzała, nie po to, żeby żyć, ale żeby się nie palić, żeby nie pożałowano dla nich kul. One się cudem uratowały i przez to życie swoje przekazywała taką dbałość o modlitwę. To był taki testament, który przekazał jej ojciec. Podczas tego pożegnania w kościele, kiedy było wiadomo, że wyprowadzają na śmierć, ojciec właśnie gdy się żegnał ze swoimi najbliższymi, powiedział: dzieci kochane, kto z was przeżyje, to zmówcie Ojcze Nasz. I to dla mnie jest takie najważniejsze motto, taki testament, który staram się realizować też. Będąc prezesem tego Stowarzyszenia Huta Pieniacka, takim najważniejszym celem to jest pojechać tam na to miejsce, pomodlić się. znam właśnie osoby, które po raz pierwszy pojechały z nami tam, które nie potrafiły rozmawiać, a właśnie po tym spotkaniu w Hucie Pieniackiej otworzyły się i opowiadały, jak ci zmarli przychodzą do nich w nocy, jak ciągle trzeba o nich pamiętać. Pamiętam też te sprawy i staram się je pielęgnować, jeżeli chodzi o utrwalanie pamięci. To znaczy ci ludzie, osoby ocalały z Huty Pieniackiej, od tych wszystkich lat starały się właśnie w jakiś sposób taki materialny albo postawić krzyż. I na to były zbiórki prowadzone właśnie na terenie Huty Pieniackiej, żeby ten krzyż postawić. Potem był monument, potem wreszcie zabiegi rodzin i rządu Rzeczypospolitej, realizowane przez pana ministra przewoźnika, kiedy był poświęcony w 2005 roku pomnik w Hucie Pieniackiej. Ci ludzie też zabiegali o to, żeby w kościołach były poświęcane tablice upamiętniające ten mord. Te wszystkie takie materialne sprawy bardzo ściśle wiązały się zawsze z pamięcią. Te wyjazdy też spowodowały, że spotykaliśmy w Hucie Pieniackiej ludzi niezwykłych. Ja mam w pamięci takie kazanie, które wygłosił ksiądz Leszek Pankowski, który był tego czasu proboszczem w Złoczowie, i pozwolę sobie przytoczyć te kilka słów, które wówczas wypowiedział. Przychodzimy do was, drodzy mieszkańcy Huty Pieniackiej, którzyście życiem, a także śmiercią przynieśli owoc trwający. Czujemy się onieśmieleni w obliczu tego spotkania i waszego owocowania. I cały czas właśnie mając w pamięci te spotkania w Hucie Pieniackiej, spotkania z ludźmi, którzy byli wrażliwi sercem na krzywdę, muszę powiedzieć, że mam ogromny taki dług wdzięczności wobec tych wszystkich osób, które tam spotykamy, którzy niekoniecznie są związani z tym ludobójstwem, które tam zaszło, a którzy potrafią pochylić się i tak współczują tym ludziom. Wiele osób, no właśnie to, że ta pamięć tak w moim domu też trwa, to była taka chęć ulżenia tym osobom, które ocalały. Bo ta miłość powoduje, że człowiek współczuje i chce wspomóc tą osobę pokrzywdzoną. Ja też często się zastanawiałam, jak to się dzieje, kiedy moja mama tak strasznie przeżywa, gdy widzi lecące wrony, kruki. I potem już wiedziałam, że ten obraz się jej utrwalił, ponieważ kiedy wrócili do Huty Pieniackiej po 2-3 dniach, to nad tym pogorzeliskiem krążyły takie ogromne stada wron, kruków, które roznosiły te ludzkie ciała. Ja też się często zastanawiałam właśnie, jak ci ludzie przez tyle lat żyli z tą pamięcią bolesną. I oni uciekali, to znaczy szukali ratunku w modlitwie. I myślę, że to ich właśnie uratowało przed złem. Nigdy nie było jakiejś takiej chęci, jakiejś złości. Zawsze to była przede wszystkim takie zabieganie o pamięć i o modlitwę. I tak to się też dzieje teraz, kiedy tam jeździmy do Huty Pieniackiej. Mamy oczywiście też kontakty z miejscową ludnością. Zapraszamy ich tak na to, żeby uczestniczyli razem z nami. No, bywa różnie.
Pani Małgorzato, do pani się zwracam, ale też i do pana Jana, do pani Ewy. W tym też, może w tej nucie tego pochylania się, pewnego współczucia, o którym ta pani też pięknie powiedziała, czyż nie wpisuje się pięknie właśnie ta wypowiedź Ojca Świętego Franciszka? I śmiem wprost zapytać, jak odebraliście to, że właśnie pełen współczucia w czasie tego Anioła Pańskiego okazał się Ojciec Święty Franciszek, który zwrócił się do ofiar, które żyją, a tych, którzy zmarli, powierza też Bożemu miłosierdziu. Jak należy przyjąć te kilka słów, ale jakże symbolicznych i ogromnie bogatych w treść?
Ja powiem, że najpierw byłam bardzo zaskoczona. Nie spodziewałam się, że nasze nieszczęście będzie zauważone przez Stolicę Apostolską. Bardzo mnie to wzruszyło. Jestem Ojcu Świętemu wdzięczna, bo powiem tak, Ojciec Święty ma na głowie cały świat. Tych nieszczęść na całym świecie jest mnóstwo. Nasze nieszczęście było 70 lat temu i to, że Ojciec Święty wyraził i współczucie i polecił Panu Bogu to, co się stało, to dla mnie ma ogromne znaczenie. Sądzę, że dla wszystkich ofiar i ich rodzin. Jesteśmy naprawdę wdzięczni, że to było zauważone. I myślę, że to ta wypowiedź Ojca Świętego, ona bardzo pomogła tym ocalonym z rzezi wołyńskiej. Pomogła w tym sensie, że dała siłę do zmagania się ze swoim cierpieniem i z pogodzeniem się z tym cierpieniem, a nawet takim przekonaniem, że skoro nawet Ojciec Święty to zauważył, to znaczy, że ich ofiara przyniesie jakieś dobre owoce i na pewno ma jakiś ukryty sens.
Czy mogę pana Jana poprosić o osobiste też skojarzenia z tą wypowiedzią Ojca Świętego Franciszka?
Moja wdzięczność, ale wielu, sądzę, kresowian, z którymi organizowaliśmy 70-lecie w Gdańsku, jest zachwycona tym, co robi Radio Maryja, że broni nas, tych, którzy chcą tą prawdę ukazać, i ogromny szacunek dla Ojca Świętego, że miał na tyle czasu i potrafił zrozumieć, aby powiedzieć tych kilka słów o miłosierdziu i o nieszczęściu, które tam miało miejsce. Także wielka wdzięczność nie tylko w moim własnym imieniu, ale w imieniu tych, którzy organizowali 70-lecie w mieście Gdańsk. Uważam, że należy przy tym powiedzieć, że kiedy palono już wioski na Podolu, delegacja z powiatu Brody chciała dostać się do patriarchy szeptyckiego we Lwowie. I niestety były duże przeciwności, ale koniec końców kilka osób udało się do patriarchy i mówiło: róbcie coś, pomóżcie, bo sąsiedzi nas mordują, palą, dzieci wrzucają żywe do ognia. I nie było niestety reakcji patriarchy szeptyckiego na te nasze apele. I sądzę, jeżeli teraz Ukraińcy robią staranie o kanonizację, trzeba również to uwzględniać.
Pani Małgorzato?
No ja oczywiście się podpisuję pod tymi słowami wielkiej wdzięczności, dlatego że ludzie zawsze, nie tylko z Huty Pieniackiej, ale ci, którzy przeżyli to ludobójstwo, to przede wszystkim wznosili modlitwy. I tutaj słowa Ojca Świętego to jest takie pokrzepienie serc. To jest nadzieja, że te głosy zostały usłyszane. Oczywiście jest ogromna dokumentacja przez księdza Wołczańskiego sporządzona, listy księży, które były pisane do arcybiskupa Lwowa, proszące o to, żeby w kościołach grecko-katolickich i polskich wygłoszone zostało słowo potępiające to ludobójstwo. No, większość wie, z jakim to zostało przyjęte odzewem. Także to są takie sprawy trudne. Niemniej jednak polityka w wszędzie miała jakieś swoje znaczenie, jakąś rolę. Najważniejsze, żeby się umieć obronić przed manipulacją i przed złem.
Pani Małgorzato, można by nawet powiedzmy to, tę wypowiedź Ojca Świętego, nawet, że tak powiem, zdanie po zdaniu, że tak powiem, no, czynić pewną refleksję nad poszczególnymi. Ja bym na przykład chciał, tu może też i od pani bym zaczął, jak pani rozumie chociażby to wyrażenie, że te działania, czyli to ludobójstwo, tak naprawdę było sprowokowane przez ideologię nacjonalistyczną. Mówię to też pod kątem tego, co przeżywamy dzisiaj. Za każdym razem, kiedy my dajemy się manipulować, wymanipulować przez jakąś ideologię, owocem tego są straszne nieszczęścia. A czy dzisiaj my Polacy, do naszego narodu, czy my właśnie uczymy się na tych błędach, czy na tych tragediach, kiedy sami w tej chwili podlegamy pewnym ideologiom? Ja nie chcę po imieniu nazywać, ale czy zgodziłaby się pani ze mną z takim stwierdzeniem?
No tak, myślę, że przede wszystkim trzeba, pielęgnując tą pamięć o tragedii Kresów, o przeprowadzonym tam ludobójstwie, uczymy się pewnych mechanizmów. To znaczy zdobywamy wiedzę, w jaki sposób potrafiono ludźmi manipulować. Wiemy, że nacjonalizm to było ukraińskie zło. Ludzie ginęli za to, że byli Polakami. To, że zniszczono tyle polskich miejscowości, to jest właśnie wynik tego nacjonalizmu, tej nienawiści. Pamiętam, kiedy moja mama opowiadała, jak bito ją w kościele, krzyczano: będziesz miała Polskę. Wiem, że wszyscy zginęli tam za to, że byli Polakami. To byli niewinni ludzie. Często spotykam się z takim zdaniem, że mówiąc o tym, zarzuca się nam nienawiść. To jest zupełnie nieprawda. Także są takie czynniki, które chcą wykorzystać jakąś sytuację i dla własnych celów, dla własnych interesów posłużyć się nami. Ja cały czas powtarzam, że to nie jest kwestia polityki, tylko sumienia. Także to, co się stało w Sejmie, to, że nie została uchwalona ustawa upamiętniająca ofiary ludobójstwa, że zastosowano takie wybiegi, to znaczy nie nazywając sprawy po imieniu, to jest, uważam, właśnie pewien taki wykręt i manipulacja. I z tym nie należy się zgadzać.
Jeśli wolno mi w tym momencie zacytować, czy sparafrazować słowa księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, który wypowiedział właśnie też 14 lipca, czyli nie tak dawno, w katedrze w Łódzku, powiedział, że ideologia i systemy polityczne nie ułatwiają rachunku sumienia. Politycy czynią z przeszłości przedmiot propagandy, zakłamania, sporów, manipulacji, a historia w statystyce ofiar zaokrągla szkielety do zera. Ale jak żyć, gdy ktoś odebrał życie swym sąsiadom, dzieciom, kobietom, palił domostwa czy okradał zdobytku? Można udawać, że nic się nie stało, wierząc, że zamilkły groby, a zgliszcza porosły zielskiem i chwastami, a świadkowie odchodzą. Czyż nie są to mocne słowa?
Tak, to są bardzo mocne słowa i to są słowa prawdy. Tak właśnie się dzieje, że groby zarastają, nie mają krzyży, a często ludzie z tej drugiej strony, ja przynajmniej odbieram bardzo wiele takich telefonów ze strony ukraińskiej, kiedy dzwonią i pytają, dlaczego nie policzycie tych wszystkich w Hucie Pieniackiej. To są bardzo takie perfidne pytania, dlatego że ludzie, których zamordowano, spalono tam, zostali pochowani w dołach po wapnie. Wszyscy wiemy, jaka następuje reakcja. Pytania są perfidne, zakłamujące. Mówi się, że nie było w ogóle Huty Pieniackiej, że to niemożliwe, że dokonał tego czwarty pułk SS Galicjen, a nie tak daleko Złoczowa, w miejscowości Czerwone, Lackie, jest nie tak dawno wybudowany, tak to chyba muszę nazwać, taki cmentarz, gdzie są pochowani żołnierze bandyci, między innymi szlak SS Galicien, tej dywizji, gdzie jest wypisana na krzyżach Huta Pieniacka. Także to wszystko jest cały czas zakłamywane i manipulowane. Czeka się na to, że świadkowie odejdą, ale nie można w ten sposób żyć, mając świadomość tego, co się tam stało i kto tego dokonał.
Ja pozwolę sobie wrócić do słów arcybiskupa Mokrzyckiego. To mocne słowa, bardzo poruszające i dające pole do głębokich przemyśleń. Tutaj arcybiskup zwrócił uwagę na to, że winne są oczywiście ideologie i systemy polityczne, które społeczeństwom podpowiadają, a nawet wciągają w mechanizmy prowadzące do zła. A więc jest to taka wskazówka, żeby przyglądać się bardzo surowo ideologiom i systemom, ale to oczywiście wymaga bardzo mocnych charakterów, a przede wszystkim umiejętności rozróżnienia dobra i zła. Bez tego rozróżnienia, bez umiejętności rozróżnienia dobra i zła, nie jesteśmy w stanie rozpoznać, czy określona ideologia służy człowiekowi, czy też mu nie służy, czy jest przeciwko temu człowiekowi. A więc to pojedynczy ludzie muszą opierać się na właściwych hierarchiach wartości i je po prostu, tych hierarchii pilnować i ich przestrzegać. A więc to, co powiedział arcybiskup Mokrzycki, choć i było skierowane do wiernych w związku z 70. rocznicą ludobójstwa, ale to były słowa, które mają znaczenie uniwersalne. Je można przenieść w każdy czas i w każde inne miejsce, gdzie dokonały się zbrodnie.
A pan Jan chciałby może też skomentować.
Słowa arcybiskupa lwowskiego, jego ekscelencji Mokrzyckiego, to mają największą wartość, także trudno skomplementować je dla mnie, ale prawdą jest też to, obok tych słów, że ideologia nacjonalistyczna ukraińska, narzucona Ukraińcom, nie powinna być utożsamiana z dążeniem społeczności ukraińskiej do niepodległości, bo bardzo mała ilość Ukraińców podlegała tej ideologii. Ona została narzucona prawie siłą, wymuszona. Także cieszę się, że arcybiskup powie, takich słów użył, bardzo dosadnych, rzetelnych, i w tym chcę jeszcze dodać, że żal mi jest, wypowiadając się tu w dostojnym radio, około 120 księży polskich, który zamordowano często w strasznych męczarniach. Mama ciągle opowiadała o młodym księdzu 40-letnim, którego znaleziono pobitego i nieżywego, już rozkładające się ciało w pieniakach. Ten ksiądz nazywał się Wieczorek. Pogrzeb był niesamowity na tamte warunki. Było to jeszcze w 1943 roku, ale wszystkie wioski okoliczne, które były wokół Pieniak, uczestniczyły w tym pogrzebie. Mówię o ludności polskiej. Także czas się upomnieć o tych księży, którzy służyli i nie Ukraińcom, i Polakom, że w tak potworny sposób potrafiono ich zamordować. Jeżeli idzie o bohaterów, których teraz się kreuje na Ukrainie, to nasza wioska została odbita przez Niemców, dlatego że wprowadzono Niemców w błąd i powiedziano, że wioska jest mordowana przez partyzantkę rosyjską. I oczywiście Niemcy wysłali 2 czołgi i wypędzili bandytów z wioski, uratowali nas, dzięki temu mogę tutaj mówić. Ale ci bandyci z UPA, uciekając wzgórzem, byli widoczni bardzo mocno i z karabinów maszynowych, z czołgów nastrzelano ich, trudno mi powiedzieć ilość, ale kilkunastu chyba. I dzisiaj tych, którzy napadli w niedzielę 13 lutego na naszą wioskę, uznaje się jako bohaterów Ukrainy, jako walczących o niepodległość. Postarajmy się to złożyć, jak to wygląda. Idą w niedzielę, kiedy się odprawia suma, chcą spalić, wymordować wioskę. Fortelem przyschodzi wojsko i zastrzeliło ich kilkunastu, chyba około kilkunastu, i teraz ich się robi bohaterami. Także zrozummy jeszcze inny szczegół, że oficer wysłany przez rząd polski na uchodźcy, Julian Rumel, ubrał się w pełny mundur, pojechał negocjować z Ukraińcami, żeby zatrzymać to ludobójstwo. I podstępem rozrywają go końmi, rozmów oczywiście nie kontynuują i do dzisiaj nie chcą powiedzieć, gdzie go pochowano. Choć niedawno żył jeszcze Ukrainiec, który wiedział, gdzie go pochowano. Ale chodzi o to, że gdyby odkopano, okazałoby się, że został końmi rozerwany. A tego boją się. Nie mają tej cywilnej odwagi przyznać się do tego, co się tam wydarzyło. Dziękuję.
Pan Jan poruszył 2 sprawy. Po pierwsze mordy księży, po drugie napad w niedzielę na Hucisko Brodzkie. I tutaj mamy z potwornym zjawiskiem w czasie ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, mianowicie z aktami profanacji świętości. Te społeczeństwa tam były w zasadzie religijne. I tak jak już tutaj pan Jan wcześniej mówił, że szanowano święta grecko-katolickie, prawosławne i katolickie, i starano się nie wykonywać prac ciężkich wtedy, kiedy sąsiad Ukrainiec czy katolik miał swoje święto. Również było zwyczajem zapraszanie się na przykład na święta Bożego Narodzenia. Czyli no był szacunek dla świąt, dla świątyń, dla duchownych. To były czasy, kiedy duchowni wszędzie cieszyli się poważaniem i podchodzono do nich z ogromnym szacunkiem, niezależnie od tego, czy to był duchowny takiego czy innego wyznania. I to wszystko zostało zniszczone. Zniszczone w taki sposób, że właśnie jak wspomniał pan Jan, wymordowano około 120 księży, a łącznie z zakonnicami i zakonnikami, nawet więcej. I to niektórych ze szczególnym udręczeniem, a więc nie tylko, że poważono się na osobę duchowną, to jeszcze ją maltretowano w sposób wręcz szatański. Dalej, napady w niedzielę, ale nie tylko w niedzielę, w różne święta katolickie, i tutaj można powiedzieć o takim celowaniu właśnie w te dni, po to, żeby poniżyć ten dzień święty. Ja nawet zrobiłam taką prowizoryczną statystykę, która ilustruje właśnie te napady świąteczne. Na przykład na Wołyniu 11 lipca był takim dniem nazywanym Krwawą Niedzielą. gdzie dokonano mordów Polaków w około 100 miejscowościach. W sierpniu 1943 roku na Wołyniu była nawet druga krwawa niedziela, bo mordowano Polaków w około 85 miejscowościach. W Małopolsce Wschodniej też wiele miejscowości było napadniętych przez właśnie w niedzielę. No i jeszcze święta, na przykład w Boże Narodzenie było co najmniej 37 napadów, w Wielkim Tygodniu 39, w Wielkanoc 56, w Wigilię 21. To są, ja wymieniam tylko takie ważniejsze święta, w których dokonywano zbrodni. I przecież te napady właśnie w święta, no to były czymś no naprawdę już wprost nie do zrozumienia, dlatego że to się odbywało wśród chrześcijan. Obie strony tutaj były chrześcijanami, ale też okazuje się, że w święta grecko-katolickie były napady na Polaków, czyli nie tylko na Polaków w święta katolickie, ale również greko-katolicy w swoje święta napadali na Polaków. I podobnie było też wśród prawosławnych. Na przykład 12 lipca, gdzie też mnóstwo miejscowości na Wołyniu było mordowanych, to było święto Piotra i Pawła. A 29 sierpnia, gdzie mordowano w 85 miejscowościach, to było prawosławne święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I tutaj no, dochodzimy do potęgi, widzimy w tym potęgę zła, które wniknęło w kościoły, i tajemnicę zła.
Może teraz już odbierzmy telefony naszych słuchaczy, bo tematów mamy bardzo wiele. Nasi goście są no, też bardzo fachowo też przygotowani, ale też i mają wiedzę, nie tylko, że mają też konkretne doświadczenie. Odbierzmy pierwszy telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja właśnie chcę na ten temat Ukraińców powiedzieć. Bo
a można się przedstawić? Mogę prosić?
Dzwonię ze Szczecina.
Ze Szczecina pani dzwoni. Jak pani na imię?
Tak, się boję. Tylko powiem, w którym to kościele było. To było na ulicy Ducha Świętego i to były Palotyni. I zawsze 13 od maja do października Matki Bożej Fatimskiej była msza. Przed mszą świętą myśmy pisali zawsze karteczki i dawaliśmy ofiary, bo był różaniec. To proszę ojca, nie wiem kto tam jest, ojciec czy jakiś pan.
Ojciec Zdzisław.
Daliśmy pieniądze i karteczki. Więc ja tego faceta nie znałam, bo on był za Chryście. I proszę pana, pan sobie wyobraża, ja wiem kim pan jest, bo nie ma tego organisty, co tam zawsze był. A on mówi, a co pani chce? Ja mówię, mam tu karteczkę, mam ofiarę, chcę dać ofiarę. A on mówi, pani mnie da. Ja pana nie znam. Nie znam, nie dam ofiary, nie dam tej karteczki. Albo karteczkę dam, ofiary nie dam. A on mówi do mnie w ten sposób, ze złości. My Polaczkom pokażemy, co możemy. A ja mówię, to kim pan jest wreszcie? Kim pan jest? I co pan tu robi? Bo oni mieli Eucharystię, nie? To chyba greko-katolicy, czy co to byli? My Polaczkom pokażemy. Tak powiedział. Ja zaczęłam się drzeć, że w tym kościele było słychać i ten ksiądz chyba słyszał. Ja zaczęłam drzeć się, po prostu drzeć się, że on powiedział, że oni Polaczkom pokażemy, co możemy. My pokażemy Polaczkom, co możemy. A ja później powiedziałam, mordowaliście Polaków, że się pouciekali, I teraz tu jesteście? Na Wzgórzu Hetmańskim. Działki są. Z jednej strony miała koleżanka działkę, co uciekła, ona tam była też, bo uciekła, że uciekła. Na tej działce z drugiej strony był Ukrainiec i z drugiej strony, a ona w środku. I ona zaczęła do nich wszystko mówić, jak Ukraińcy robili, to chcieli je wywodzić, taki strumyk był, chcieli ją utopić, żeby nie taksówkarz jechał, to by ją tej wodzie utopili. I co to jest? Pouciekali, mordercy są u nas w Szczecinie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. A też z takim apelem do naszych słuchaczy się zwracam, by właśnie bardzo w takim duchu też i właśnie ku temu, o co się modlił też Ojciec Święty, byśmy właśnie te dwa narody, byśmy pomogli, aby one się mogły pojednać, ale też jest tam użyte, by doszło do głębokiego pojednania, a więc nie powierzchownego. I właśnie chcemy sobie pomóc, właśnie żeby to pojednanie było głębokie, które będzie oparte, tak jak tutaj już nasi świadkowie mówią, na prawdzie, ale oczywiście bez uogólnienia, bo też mówiliśmy o tym nasi goście w studiu, ta manipulacja. My też dzisiaj, można by ten temat rozwinąć, drodzy słuchacze, jak my bardzo ulegamy manipulacjom, to na kogo głosujemy, my też ulegamy ideologiom, więc my nie chcemy tylko może oskarżać, ale chcemy właśnie bardzo, bardzo poważnie porozmawiać i znajdywać naprawdę drogi, które służą nam jeszcze lepszemu pojednaniu. Odbiera następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Danuta z Wrocławia.
Witam Panią Danutę.
Proszę Ojca, ja chciałabym też takie świadectwo dać. Oczywiście ja nie przeżyłam bezpośrednio tych strasznych rzeczy, ale z opowiadań mojej mamusi wiem, bo to znaczy ja się urodziłam w samym ogniu rzezi ukraińskiej w marcu 1944 roku. I to, co wiem, co mamusia opowiadała, bo już nie żyje, to kiedy wspominała, to zawsze po prostu mówiła: Danusia, świat się palił. Niech Bóg, takie jej słowa pamiętam, niech Bóg przemieni, jak ty się rodziłaś, w takim ogniu, w rzezi, w dzieci, jak właśnie tutaj śpiewał Makowiecki. Dzieci były nadziewane na płoty, rzucane w ogień. To, że moi rodzice w ogóle przeżyli, to ja nie wiem, ja dzisiaj z perspektywy minionego tego czasu, kiedy się słyszy o tym, co się to działo, i ciągle w sobie to ja mam taką, jakby tutaj się mówi o traumie. No moi rodzice bezpośrednio przeżyli, a ja byłam malutka. Ale ja, mając naturę bardzo wrażliwą i z tego, co pamiętam z opowiadań mojej mamusi, bo tatuś zmarł już, jak ja miałam 2 latka i był ofiarą, można powiedzieć, nie bezpośrednią, ale tak pośrednią tego wszystkiego, całego nieszczęścia, bo jeżeli Pan Bóg ocalił nas, to posłużył się, ja tak myślę sobie teraz, przeżywam to wszystko, rozmyślam w sercu, że Pan Bóg posłużył się nim, jakby bronił nas, tak jak kiedyś święty Józef swojej rodziny, prawda, przed Herodem, tak on jakby, prawda, tutaj jako człowiek, ale miał jakąś rolę do spełnienia, że obronił nas przed właśnie no tymi strasznymi rzeczami. Zawsze mamusia opowiadała, że mało mówił, a dużo myślał i przemadlał, bo rodzice byli bardzo religijni i kiedykolwiek coś zadecydował, gdzie trzeba było uciekać, zwłaszcza z wiosek do miast uciekali Polacy, to jeszcze byli pewni, że tam ich nie dosięgnie ręka tych zbrodniarzy. Halo, jestem słyszana, tak?
Oczywiście.
Tak, i proszę Ojca, i tu wspomniałam, że tatuś stał się ofiarą, bo jak mamusia mówiła właśnie, że pilnował nocami, nie dosypiał, przemarzał przy koniach, bo furmankę miał, żeby nas, a miałam rodzeństwo starsze, no ja była siostra, 15 lat miała, jak ja się urodziłam i dzięki niej, można powiedzieć, ja jeszcze przeżyłam, bo mamusia po urodzeniu mnie bardzo ciężko chorowała, bo to w ucieczce, w drodze ja się urodziłam. I tutaj rola tatusia też, żeby miał głowę, jak to się mówi, na karku i jeszcze zadbał o to, żeby mnie ochrzczono na wypadek, gdybym coś się stało i nie mogłam nie przeżyć. I jakiś staruszek, ksiądz ochrzcił mnie i tatuś znalazł takich przygodnych, dobrych Polaków. Nawet nie znam krzestnych swoich, bo oczywiście już na pewno nie żyją, aby tylko podtrzymali mnie do chrztu. A ten ksiądz 2 czy 3 dni po ochrzczeniu mnie, staruszek został zamordowany przez Ukraińców. I cały czas właśnie rodzice w ten sposób pod opieką mojego ojca, który się spalał dla nas dosłownie, przemarzał, wpadł w gruźlicę. I tutaj już później po przyjeździe na ziemię odzyskane, tutaj mieszkaliśmy pod Głogowem, stąd znam klasztor ojców redemptorystów w Głogowie. Mieszkaliśmy w Wilkowie i tam tatuś zaraz w 1946 roku zmarł, mając 48 lat, bo nie było leczenia, wiadomo, wpadł w gruźlicę, zaledwie początki gruźlicy, ale wszystko było rozbite, szpitale, nie było możliwości leczenia i w ten sposób poszedł z tego świata. Została mamusia z nami, 5 dzieci, ja miałam 2 latka i jeszcze młodszy brat się urodził, miał półroczku i ona została z nami sama i też jakby można powiedzieć ofiara tego wszystkiego, bo ojciec poszedł. Ale jeszcze, jeżeli można dopowiedzieć, przepraszam, że tak długo, ale to tak okazyjnie, że jestem na linii, więc widzę tu ciągle dziękuję Bogu za jego opatrzność, bo to, że myśmy ocaleli, jak mamusia zawsze wspominała, to były cuda, dosłownie cuda, że jeżeli, ja tak myślę, że jeżeli w ogóle ktoś miał ocaleć, to była niesamowita opatrzność Boża nad nami wszystkimi, którzy ocaleliśmy. Bo na przykład ciocia, siostra mojego ojca, została zamordowana, nazywała się Cezaria Magrecka. I to w jaki sposób, że rodzice moi, jeszcze mnie na świecie nie były, myślę, że to był rok gdzieś 40, może 41, więc rodzice moi zabrali się pojechać ją odwiedzić, bo to była ojca siostra do, nie wiem, czy to była nazwa Dominopol, czy jak tam te wioski jakieś takie mamusia wspominała. Ona mieszkała tam z mężem i z córkami, pojechali ją odwiedzić i kiedy jechali przez las furmanką, tatuś z mamusią i może z jeszcze średnim bratem, bo jak mówię, jeszcze mnie na świecie nie było, ale już po lasach siedzieli Ukraińcy i to było, jechali w dzień i eskortowali furmankę mojego ojca. Po prostu, kiedy chciał podjechać szybciej czy coś takiego, wyszli z lasu i końmi z przodu i z tyłu i nie dozwolili inaczej, tylko pod ich eskortą pozwolili do tej wioski dojechać. I mamusia z ojcem zatrzymali, no nie wiedzieli, co się święci, prawda? Tam gościła ich, byli bardzo gościnni ci siostra ojca. Pogoda się popsuła, wieczór się zbliżał, więc ciocia mówi, gdzie pojedziecie teraz? Zostańcie tutaj, przenocujecie, pojedziecie rano. A ojciec mój, no to naprawdę jakieś działanie Ducha Świętego. Mówi, nie, jedziemy do domu. I zabrał mamusię i z powrotem do domu wracali tą samą drogą. I znów Ukraińcy wyszli, znowu eskortowali ich, ale im nie zrobili krzywdy. I na drugi dzień rano przyszła wieść, jakiś chłopak ocalał właśnie ta wioska, gdzie ta ciocia mieszkała. Została tej nocy otoczona przez Ukraińców, wymordowali ich wszystkich Polaków. I ciocia w ten sposób zginęła. I teraz niech ojciec powie, co by było z moimi rodzicami, prawda? Czy to nie jest palec Boży? To jest niesamowite działanie opatrzności. I takich cudów było bardzo dużo, jak furmankami Polacy uciekali, prawda, ścinały się partyzantki. Mamusia mówiła, że kule leciały nad głową, żadna nie drasnęła. No, czy to nie działanie Boże? Więc mam za co dziękować Bogu. A zarazem bardzo to wszystko przeżywam, tym bardziej, że ja już teraz rodziców nie mam, już mamusia też nie żyje, ale ciągle tylko te wspomnienia wracają i jak słyszę, to przeżywam tak, jakbym tam była. Czyli jest we mnie jakaś taka trauma chyba też, jakaś odziedziczona, bo to wszystko gdzieś we mnie się w ten czas spalało też. A tak jak mówiła tu pani Ewa o tych mordowaniu księży, to nawet profesor Nowak kiedyś w rozmowach mówił, że tam i mamusia wspominała, znała takiego księdza, nazywał się Baran, nie wiem imiona, nie wiem, ale że został włożony do zrobili trumnę, włożyli go do trumny, zakryli i piłą go przyrzynali w tej trumnie. No to przecież to jest niesamowite. Także bardzo dziękuję za ten program i bardzo dobrze, że jest poruszane są te sprawy, modlę się, ciągle się modlę za wszystkich tych pomordowanych, zwłaszcza na Wołyniu, bo z opowiadań mamusi wiem, co to znaczy i szkoda, że mój tatuś nie dożył już tego, że ja bym mogła z nim o tym porozmawiać, no ale też się modlę za nich wszystkich. Szczęść Boże! Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim i Pani Ewie i wszystkim, którzy naprawdę to wszystko nam podają do wiadomości. Bóg zapłać, Ojcu, z Bogiem!
Z Panem Bogiem. Właśnie Pani Ewa chciałaby krótki komentarz do tego telefonu.
Z tych dwóch wypowiedzi wynika, że nienawiść była tak wielokierunkowa, ale też pomimo tego, że no zmieniły się warunki polityczne, zmieniły się granice i nastąpiło przemieszczenie ludności, to nawet i po wojnie, nawiązuje do tej pierwszej wypowiedzi, można było się zetknąć z nienawiścią. A więc tutaj takie spostrzeżenie, że jak trudno się pozbyć nienawiści i jak łatwo ona przenika i to tak jak u jednych lęk i ból z pokolenia na pokolenie, to i nienawiść może przechodzić w kolejne pokolenia. No cóż, jest potrzebna modlitwa. Modlitwa i za ofiary, i za sprawców. A tu jeszcze dodam do wypowiedzi drugiej. Dominopol to była wieś polska na Wołyniu, w powiecie włodzimierskim. 11 lipca miał miejsce mord całego Dominopola. Tam zginęło ponad 200 osób i rzeczywiście to coś wyjątkowego, że ojciec naszej słuchaczki uniknął wtedy śmierci. To, co słuchaczka nam przekazała, to znaczy, że ta miejscowość była już otoczona przez bojówki nacjonalistyczne i to było już przygotowanie do tej, prawda, napaści i totalnego wymordowania. Chcę jeszcze zwrócić uwagę, że tak w skrócie świadkowie używają określenia dla sprawców zbrodni Ukraińcy, ale to wyrażenie no nie jest precyzyjne. Tutaj mieliśmy do czynienia z tymi osobami, które zostały skażone ideologią nacjonalistyczną, a więc byli to nacjonaliści ukraińscy, czy zorganizowani w konkretne formacje, czy też niezorganizowani, ale nacjonaliści ukraińscy, bo jak już mówiłam, nie wszyscy Ukraińcy byli nacjonalistami ukraińskimi.
Odbierzmy następny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
moje
i zawsze.
Moje imię jest Kazimierz. Ja bym chciał bardzo krótko, w trzech punktach, bardzo króciutko, jak mogę najkrócej. Mogę powiedzieć tak, że z mojej ojca rodziny zginęło 8 osób. To mi tylko wspominali. Kiedyś się tym też za bardzo nie interesowałem. Zginęło 8 osób, nauczyciel, lekarz tam, prawda. Z mojej mamy rodziny, mama mi opowiadała, to już w latach dokładnie pod koniec 70 roku było, tak gdzieś mniej więcej, opowiedziała mi jedno zdarzenie, że jej ciocia zginęła po prostu, gdy przyszli Ukraińcy, banderowcy, podpalili dom. Ona, udało jej się wyskoczyć jakoś i zaraz zboże było, pole, takie długie pola były, prawda, i zboże. I w tym zbożu zamiast cicho, to ona biegła tym i prosiła o pomoc, krzyczała o pomoc. Ukrainiec przeszedł na drugą stronę, poczekał na nią i przeciął ją na pół. Prawda, trzeci punkt, to już jest nowoczesność, znaczy teraźniejszość, można powiedzieć, bo właśnie w tym 70 roku byłem w tych stronach, kiedyś nazwanych Stanisławowskie, teraz Iwano-Frankiewska, przejeżdżałem przez Lwów, kilka nocy byłem w Lwowie i później sto kilkadziesiąt kilometrów tam do swoich rodzinnych stron. W Lwowie spałem u mojej cioci, prawda, siostry mojej mamy, prawda, miała pokój taki większy i kuchnię w kamienicy, która kiedyś należała do rodziny, ale prawda, tak się składało, że ta ciocia miała wtedy syna i córkę gdzieś w wieku nastu lat, to znaczy 10, 11, 12, 13, nie więcej. Tak się złożyło, że myśmy spali wszyscy, moja ciocia, jej córka, mama i ja spałem z moim kuzynem na łóżku, na kanapie takiej, prawda? I co się zdarzyło w nocy? On w nocy po prostu obudził się, znaczy w półśnie, po prostu zaczął mnie okładać pięściami, dobrze, że w półśnie. I właśnie wyzywał, zaczął krzyczeć, że lach, tam śmierć lachom i tam różny. I to był młody człowiek, no 10-11, nie więcej jak 12-letni chłopak. Zdziwiło mnie to bardzo, ja się oczywiście obudziłem, złapałem go za rękę, uniosłem do góry, on się wtedy ocknął i położył z powrotem. Ale to było bardzo straszne, bardzo straszne. I żeby już kończąc, poszliśmy w ten, to była niedziela, wieczorem, w nocy, w poniedziałek rano mama chciała mi pokazać Lwów, oczywiście idąc do katedry polskiej, kościoła polskiego, wstąpiliśmy do cerkwi świętego Jura. Oczywiście moi kuzyni, ci młodzi ludzie weszli tam do tej cerkwi, natomiast gdyby przyszliśmy, to była dziewiąta, dziesiąta, nie więcej, we Lwowie, w katedrze, oni nie weszli do kościoła, do wewnątrz. Stali na tym. Oczywiście było to bardzo dziwne, bo zauważyłem, że w kościele byli sami starsi ludzie, 70 rok, przeciętny wiek 60 kilka lat. Ja byłem tam i najmłodszy, chyba jedyny, prawda? Oczywiście był nawet taki przypadek, że do komunii tam szli wtedy na kolana od drzwi wejściowych. Ja wtedy już nowoczesny byłem, prawda, na stojąco wyszłem, ale nie pozwolili mi dojść do kapłana na szczęście, prawda? Bo obstąpili mnie. Później dopiero się jedna pani mnie upomniała, że tutaj, co prawda, się boją, bo myślą, że ja jestem jakiś tam nie wiadomo kto. Prawda, wspomniała, że ksiądz no, był na Syberii ileś tam lat, wiem, że później został biskupem, ale wracając do tych dzieci, one stały na dworze, nie weszły do kościoła. Oczywiście im różnie to przyjmowałem wtedy, myślę, no komunizm, bały się tam, prawda, bo to tak tego. Jednak nie komunizm i nie bały się dlatego, że komunizm, ale dlatego, że ich ojciec, czyli mój wujek, czyli nigdy go nie poznałem, mojej mamy, siostry, mąż, był Ukraińcem i wychowywał już tego chłopaka w tej, że tak powiem, no, w tej myśli, prawda, takiej strasznej. I proszę mi wierzyć, ja się wtedy naprawdę zirytowałem, tak mnie to było dziwnie. Teraz to już się boję nawet, bo powiem szczerze, że dopiero później, po latach, skojarzyłem sobie właśnie to, że nie weszli do kościoła i to, że w nocy mnie okładał, krzycząc na mnie lach i tak dalej, prawda? I tutaj mi chodzi o co? Chodzi mi o to przede wszystkim, że w dalszym ciągu ja myślę, że ta strach, bojaźń i tak dalej, oni osiągnęli to. Mogę tylko zakończę w ten sposób, że mama przed śmiercią 10 lat temu przysłała mi, prawda, testament z lat 30., prawda, że tam jestem jeszcze, prawda, dziedzicem jakiejś tam ziemi, prawda. Oczywiście nigdy później już nie pojechałem na Ukrainę. Nigdy nie rozmawiałem później już z moimi kuzynami, jakoś tak nie chciałem, prawda, ale chodzi o sam fakt tego, że oni jednak swój cel również osiągnęli poprzez to, że włożyli w nasze serca bojaźń. Teraz mieszkam troszeczkę na drugiej półkuli, ale no myślę, że może kiedyś wrócę tam, popatrzę chociaż, prawda? To tyle może już za dużo. Z Panem Bogiem,
Panie Kazimierzu, i pozdrawiam. Skąd Pan dzwoni? Skąd Pan dzwoni do nas?
Ze Stanów Zjednoczonych. Florydy.
Z Florydy. Dziękujemy bardzo.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Jawora, moje imię Teresa.
Witamy Panią Teresę.
Chciałam opowiedzieć historię, jaką pamiętam, jak mi opowiadała mama. Czy już można?
Tak, Pani jest już na antenie Radio Maryja.
Dobrze. Więc wydarzyła się ta historia w Stefkowej. To jest wioska między Leskiem a Uszczykami Górnymi, przepraszam, Dolnymi, w Bieszczadach. I w czasie wojny, w 1943 roku, mieszkała tam moja ciocia z wujkiem. Wujek był mynarzem, pochodził blisko Krakowa, od Krakowa tam gdzieś. I uważał, że Ukraińcy nic mu nie zrobią, bo on dobrze żyje z Ukraińcami, przyjeżdżają, mielą mąkę w ogóle w młynie. I nawet niektóre rodziny ukraińskie informowały ciocie, że może być taka sytuacja, że mogą przyjść i zabrać go, nie? I zamordować. No, ale on właśnie tak twierdził i nikt nie chował się, nigdzie nie uciekał, nic. I w jedną noc przyszli i wtedy w tej wiosce, w tej Stefkowej zabrali 20 Polaków. I ciocia wybiegła na podwórku i poznała jednego z tych napastników i powiedziała do niego po imieniu. Więc on wziął szczelił i w głowy i tak zeszczelił jej po prostu w oko. I zabił ją na miejscu. Zostało takie 3-tygodniowe dziecko zostawiła. Później moja babcia się opiekowała tym dzieckiem. A tych 20 mężczyzn znaleziono dopiero po 3 tygodniach w lasach. No i po prostu mieli pościąganą skórę z całego ciała. To czyli ich tak męczyli. No i teraz w tym kościółku obecnie, w Stefkowej, jest tablica upamiętniająca i są tam wszystkie nazwiska. I między innymi mój wujek Eugeniusz Sobor, tam też jest wypisany. No i właśnie nigdy nie słyszałam, żeby ktokolwiek tą historię opowiadał, więc dlatego chciałam to przekazać.
Bardzo dziękujemy. Może krótki komentarz?
Tak, to bardzo cenna relacja. Na pewno jest ona znana Instytutowi Pamięci Narodowej Oddziałowi w Rzeszowie, bo ten właśnie oddział gromadzi materiały dotyczące zbrodni na terenach obecnej Polski. Także jeśli pani, która teraz do nas telefonowała, chciałaby no, mieć pewność, że ta zbrodnia no, znajduje się, jest będzie spisana i odnotowana, to najlepiej byłoby zgłosić się do Rzeszowa, do Instytutu Pamięci Narodowej z opisem i fotografią tej tablicy, która zawiera wszystkie nazwiska. A więc tutaj dochodzimy do tego, że to nie tylko Wołyń i Małopolska z czasów przedwojennych, ale również i na ziemiach obecnej Polski, na południu i na wschodnim pasie, aż po Włodawę, miały miejsce również zbrodnie w latach 44-47. No dopiero operacja Wisła doprowadziła do zniknięcia z tego terenu bojówek UPA i wygaszeniu do końca terroru zbrodni na tych terenach.
Odbierzmy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłania się Mirosław Michniewski z Lubuskiego.
Witam.
Nasze tereny właśnie są przesiąknięte tamtą historią. W swoim życiu w czwartej klasie szkoły podstawowej, rok 71, akurat do komunii żeśmy szli, nasz rocznik. I właśnie miałem taką nauczycielkę w klasie, która nas prowadziła, nazywała się Krzyworączka. I ona właśnie opowiadała, że przeżyła takie coś jak przecięcie piłą. Nie chciało się to w tej człowiek tak nie patrzył, bo to dziecko, wiecie państwo. Także, że psa potrafili też jeszcze na dodatek zastrzelić przy budzie. I także uważam, że ogromne współczucie i uczci pamięci tej osoby i tych, co tam przeżyli. Ale na kanwie właśnie współczesnych ataków na Kościół i księży, ubożenia polskiego społeczeństwa we wszystkich aspektach dzisiejszego życia radykalizuje się takie pytanie. Jak państwo sądzicie, proszę odpowiedzieć, tu już ksiądz podał takie pytanie, ale chciałbym usłyszeć jeszcze raz państwa. Uważacie, przez pryzmat swoich doświadczeń, obserwacje Tecera, co złożyło się na takie ówczesne ludobójstwo? I drugie pytanie, jak państwo myślicie, jakby to rozwiązać miał rząd, ewentualnie organizacje pozarządowe, żeby się w to wszystko włączyły? Bo niewątpliwie tu się nasuwa bojaźń i jeszcze można dalej interpretować, niewątpliwie bojaźń rządzących, ale może to jest właśnie aspektem takiego faktu bezspornego naszej staczającej się gospodarki Polski. Czy to nie jest jakiś temat zastępczy, nie do końca otwarty, rząd dla rządu, może tak w półtonach, może szykują może jakąś następną burzę dziejową? To jest ostatnie pytanie. Dziękuję za połączenie. Szczęść Boże, kłania się Mirosław Michniewski z Jasienia. Dobranoc.
Szczęść Boże, panie Mirosławie. Prosimy naszych gości, kto by chciał skomentować i próbować odpowiedzieć na te dwa pytania przez pana Mirosława postawione naszym gościem. Pan Jan, proszę bardzo.
Ja odniosę się do pana, który dzwonił ze Stanów Zjednoczonych, bo mam podobne odczucia. Polacy orientują się, że Walonowie nie lubią się z Flamandami, że Argentyńczycy nienawidzą Anglików w ostatnich latach mocno. Prawie zbliża się do jakiegoś konfliktu sytuacja. No a Grecy z Turkami to oczywiście są wrogami od pokoleń i to jest też nienawiść straszna i tak dalej. Lecz nikt nie zdaje sobie sprawy, może nie nikt, ale mało ludzi zdaje sobie sprawy, to o czym mówił słuchacz ze Stanów Zjednoczonych, jak głęboko zakorzeniony jest dzisiaj, w lipcu 2013 roku, nacjonalizm ukraiński we Lwowie i w okolicach. Kiedy mój kolega rozmawiał, profesor w Polsce, z chłopcami, którzy mają po 13-14 lat w okolicach Lwowa, to oni mówią, no my byśmy to samo robili, też byśmy rżnęli lachów, bo mój dziadek był w UPA i tak dalej. Także szkoły nie ukazują prawdy. U nas podręczniki nie ukazują prawdy, nie uczy się tamtych wydarzeń. We Francji wymordowano za Żydów w jednym miejscu około 500-600 ludzi. To jest napisane w każdym podręczniku dla którejś klasy szkoły średniej czy podstawowej. Teraz nie pamiętam tego. W Czechosłowacji za zamordowanie niemieckiego dostojnika w czasie II wojny światowej wymordowano też 200 parę osób i dzisiaj to jest wypisane w podręczniku szkolnym, że Niemcy, choć są teraz przyjaciółmi, wymordowali w tym i w tym roku po aneksji Czech w tej wiosce tyle i tyle ludzi. Natomiast u nas tego nie piszą, jest jakieś zahamowanie i to odradza moim zdaniem nacjonalizm tu za granicą we Lwowie. To jest bardzo niebezpieczne i powinniśmy być co najmniej czujni w tym temacie, na temat tego, co się dzieje tak blisko polskiej granicy, jakie tam są trendy. Oczywiście nie ma zagrożenia wojny czy tak dalej, ale do czego to zmierza? Jak prowadzi się młodzież taką 13-14-letnią? Dziękuję.
Pani Małgorzato, bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o pytanie, jak doszło do ludobójstwa, ja oczywiście nie jestem historykiem. Wydaje mi się, na podstawie tego doświadczenia, które w ostatnich latach zdobyłam i wiedza, że po prostu to ludobójstwo to taka eskalacja nienawiści. To właśnie taka nacjonalistyczna ideologia, która doprowadzała ludzi do takiego obłędu. To były po prostu rzeczy niezrozumiałe dla normalnego człowieka i myślę, że właśnie ta manipulacja i ta nienawiść doprowadziły do takich strasznych wydarzeń i do ludobójstwa. Jeżeli chodzi o to, co może zrobić rząd, organizacje pozarządowe, no ja nie jestem ekspertem. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie organizacje, jakie też mam zaszczyt reprezentować jako stowarzyszenie, to po prostu robimy rzeczy, które są związane z upamiętnianiem i z upublicznianiem tych tragedii. Myślę, że to jest taka ogromna rola też dla osób starszych, żeby przekazywać tą pamięć młodemu pokoleniu, żeby to młode pokolenie nauczyć szacunku do historii Polski, do historii własnej rodziny, do własnych korzeni. To powoduje też, że wracamy do tych wartości podstawowych, do wiary, do uczciwości, do szacunku, do takich wartości, które są w życiu najważniejsze. Tutaj już zostało powiedziane, że opierając się na tych wartościach, potrafimy wybierać dobro, a nazywać zło. To wszystko powoduje, że potrafimy po prostu godnie żyć. Nie możemy zapominać ani o swoich korzeniach, ani o własnej historii. Tutaj też jest kolejny problem co do tego, jak się tą historię u nas naucza, jak się ją przekazuje, jak tematy właśnie dotyczące ludobójstwa są mało znane. Także to jest ogromna praca, która czeka na nauczycieli, na organizacje pozarządowe, na oczywiście od naszych przedstawicieli w rządzie. Musimy wymagać, żeby po prostu mówić prawdę, żeby nie zaprzepaszczać tego dziedzictwa, bo to jest nie tylko obowiązek co do pamięci, to jest także duma do własnej historii.
Pani Ewo, prosimy.
Nigdy nie jest tak, że do wielkich zbrodni dochodzi pod wpływem jakiegoś nagłego impulsu, że ludzie nic tego nizowego rzucają się na siebie. Zawsze ludobójstwo jest poprzedzone dłuższym czasem, w którym się oddziaływuje na pojedynczych ludzi, na zbiorowości, tworząc przede wszystkim atmosferę społeczną pozwalającą na dokonywanie zbrodni i atmosferę, która wciąga w tę zbrodnię szerokie kręgi. I tak to się odbywało na Wołyniu w Małopolsce. Już od początku lat 30., od momentu powstania organizacji ukraińskich nacjonalistów, była prowadzona podziemna, bo przecież ta organizacja była organizacją w II Rzeczypospolitej nielegalną, była prowadzona agitacja antypolska, antypaństwowa. Do tego dołączały się akty terroru i zabójstwa zarówno Polaków, jak i Ukraińców, którzy stali na stanowisku ugody z Polakami i układania stosunków w sposób cywilizowany. Nawet więcej zginęło Ukraińców wówczas z rąk ONU, aniżeli Polaków. I ten terror, którym się posługiwała ON, połączony z tą agitacją i propagandą, no doprowadził w sprzyjających warunkach właśnie do ludobójstwa. Pytanie, co należałoby zrobić, ażeby nie było i nienawiści i zagrożeń na przyszłość. To na to pytanie jest bardzo trudno powiedzieć, bo tak, zarówno polityka chowania głowy w piasek, udawania, że nic się nie stało i w związku z tym nie będziemy o tym mówić, dlatego że to drażni Ukraińców i powoduje, może spowodować, że będą nas jeszcze mniej lubili. Oczywiście te kręgi chodzi o kręgi nacjonalistyczne, to nie przynosi dobrych owoców. Z drugiej strony, jeżeli o tym mówimy głośno, to też z tamtej strony, ze strony kręgów nacjonalistycznych jest niezadowolenie, a nawet i pogróżki. Więc i ta metoda jak na razie nie przynosi pozytywnych owoców. Ale obowiązkiem nas, niezależnie od tego, co będzie po drugiej stronie granicy, jest trwanie przy prawdzie i tego musimy żądać od naszego państwa. Prawda jest obowiązkiem i prawem i tego trzeba pilnować i dla nas Polaków jest najważniejsze, ażeby społeczeństwo polskie znało swoją historię i historię prawdziwą.
Pani Ewo, musimy już właśnie w tej chwili kończyć, bo okazuje się, już mamy połączenie z Brazylią. Właśnie będziemy łączyć się z Ojcem Świętym Franciszkiem, od którego zaczęliśmy. I myślę, że tutaj padła też odpowiedź, jak powinniśmy reagować. Ja bym zakończył tym, co powiedział też ksiądz arcybiskup Mokrzycki. Świat bez Boga atakuje wszystko to, co do niego należy, a więc chce decydować o życiu, śmierci, o tym, kto ma prawo, a kto nie ma prawo dorosnąć na tym świecie. Ten atak na Boga bardzo szybko zamienia się w atak na człowieka. Wyrzucenie Boga z własnego życia, a potem atak na ludzi, którzy do niego należą, są możliwe tylko tam, gdzie nastąpiła śmierć wartości. I ja myślę, w tych głosach państwa mogliśmy to usłyszeć. No już chciałoby się kontynuować, ale musimy, że tak powiem, z radością, chociaż na pewno niedosytem, już udostępnić głos Radia Maryja Ojcu Świętemu Franciszkowi i tej młodzieży, która w Rio de Janeiro właśnie uczy nas radości i młodości wiary. Przypominam Państwu, naszymi gośćmi rozmów niedokończonych, Wołyń 1943, historia i pamięć, byli nasi goście Ewa Siemiaszko, Małgorzata Gośniowska-Kola, Jan Michalewski. Państwu bardzo dziękujemy za trud przybycia i za to dzielenie się z pasją, taką i tą troską o zachowanie właśnie w pamięci tych, którzy oddali życie, czyli życie im zabrano dlatego, że byli Polakami. Serdeczne Bóg zapłać.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.